Cześć i czołem, drodzy widzowie. Z góry przepraszam za mój głos. Wciąż boli mnie gardło i nie czuję się dobrze, bo niestety po 2 tygodniach przerwy znów się pochorowałem i nie mogę dojść do siebie. A ten materiał chciałem nagrać już kilka dni temu, bo spełniło się jedno z moich malutkich, dość przypadkowych marzeń. Pamiętacie, jak kiedyś nagrałem film pod tytułem Jak zwalczać przekręcanie historii, przez niektórych zwane szkalowanie Polaków? Ja akurat tego zwrotu nie lubię, ale po prostu przeinaczanie historii, które dla nas jest bolesne, na przykład polskie obozy koncentracyjne, które nagle z opisu geograficznego stały się opisem politycznym. Jak temu przeciwdziałać? I tam jako jeden z przykładów skutecznego kontrataku przy użyciu popkultury pokazałem Wam grę War Mongrels od gliwickiego studia Destructive Creations, która pokazywała historię II wojny światowej między innymi w Polsce i dość mocno z polskiego punktu widzenia. I wtedy jak grałem w tamtą grę, pojechałem w ogóle w odwiedziny do tego studia, poznałem chłopaków, ugościli mnie. Jedna z misji w Waszej grze rozgrywa się pod koniec Powstania Warszawskiego. Skoro macie już te wszystkie zasoby, czyli modele postaci, budynki, w ogóle silnik gry, całą mechanikę, to może jest realne, żebyście zrobili grę, taki dodatek czy coś, który byłby ogólnie obsadzony w Powstaniu Warszawskim i opowiadał o Armii Krajowej. I oni mi wtedy powiedzieli, że nie mów nikomu nic, ale też na to wpadliśmy i już nad czymś takim pracujemy. Także od razu niczym jakaś chińska zupka instant w 3 minuty moje małe marzenie się ziściło. Musiałem tylko parę miesięcy poczekać, paręnaście miesięcy na to, żeby to dzieło zostało stworzone i wyszlifowane. I o tym dziś Wam chcę opowiedzieć. O najnowszej grze Destructive Creations, której akcja dzieje się w trakcie Powstania Warszawskiego. Angielski tytuł 63 Days. Dalej w filmie będę już mówił po polsku 63 dni. Serdecznie zapraszam.
It's been about a week now, and the odds have turned. Warsaw is slowly turning into ruins, as the Germans are fighting hard, with everything they have to stop the uprising. We need to move quietly, in the shadows and out of sight of their soldiers. Killing their constantly patrolling units in the streets, setting bombs to destroy their supply lines, getting rid of their commanders. But there's just more of them. Weapons and ammo are running low on our side. But getting rid of enemies silently is the preferred approach anyway. How much longer do we need to prevail? The days of our initial success seem to be over. We took them by surprise. But now, they're well organized again and fighting back hard. We need to finish what we've started. Every day counts, but I'm not sure how many we have left.
Spokojnie, to nie będzie kanał z gameplayami o grach, ponieważ graczem jestem najwyżej niedzielnym, jeśli w ogóle mam czas, żeby w cokolwiek zagrać, ponieważ mam tyle pracy na głowie, że rzadko kiedy mogę. Ale jak już raz na jakiś czas mi się zdarzy, to lubię tytuły, które mi się kojarzą z moją młodością. A przecież moja młodość to była seria Commandos. Niektórzy z Was, drodzy dziadersi, mogą jeszcze pamiętać tamten hit lat 90. i wczesnych 2000., gdzie mapę widziano w rzucie izometrycznym, niemiaszki mieli tak zwane stożki pola widzenia, no i trzeba było tymi komandosami, gdzie każdy miał inne umiejętności, inną broń, tak się skradać, tak po cichutku eliminować wartowników, podkładać ładunki wybuchowe czy kraść dokumenty, żeby nie zostać złapanym, żeby zrobić całą akcję po cichu. Do Commandosa była jeszcze podobna seria Desperados, no a potem ten gatunek właściwie na ponad dekadę gdzieś tam zniknął, można powiedzieć umarł. No i niedawno Destructive Creations wypuściło grę o nazwie War Mongrels. Nawiasem mówiąc, Commandosa też wznowiono właśnie w taki sam sposób i jakoś też niedługo gdzieś będzie wydany. Zaczęło się właśnie od tego, że mieli wskrzeszać Commandosa, z Commandosem nie wyszło, ale zrobili coś swojego, autorskiego. Ta sama mechanika, macie kilka postaci, każda ma inne umiejętności, jest to zespół, muszą wzajemnie się uzupełniać i tak naprawdę całe to rozmontowywanie mapy wartownik po wartowniku, oficer po oficerze, alarm po alarmie, to jakby jedna wielka układanka logiczna, gdzie trzeba obserwować, jak chodzą patrole, co się dzieje, żeby uderzyć w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Cicho i skutecznie. Ponieważ jak przeciwnik zacznie do was strzelać, ta gra nie jest FPS-em, kończy się to po prostu śmiercią postaci i przegraną. Także trzeba działać po cichutku i bardzo często wczytywać save'y. Warmong Relsi mi się bardzo podobali od strony fabularnej, bo nie chcę wam więcej gadać o gameplayu, o grze, a będę wam pokazywał na ekranie fragmenty, jak ta gra wygląda, ale jako, że ja nie jestem specem od gier, tylko lubię o sobie myśleć jako o specu od historii, to chcę się skupić na kwestiach fabularnych i socjologicznych. W Warmong Relsach moim zdaniem była bardzo fajna, dobrze napisana, mocna historia. Bo dwójką bohaterów byli dezerterzy z Wehrmachtu. Jeden rodowity Niemiec, drugi Ślązak, którzy przypadkiem trafili i dołączyli do Armii Krajowej, gdzie było poruszone wiele różnych wątków, smaczków, różnica między okupacją w Polsce a okupacją we Francji. Jak wyglądała w trakcie wojny kwestia żydowska, jak ona wyglądała po wojnie i wkroczeniu Sowietów, jak wyglądał od środka obóz koncentracyjny. To była bardzo kontrowersyjna misja, prowadzająca nasze postaci właśnie za druty między baraki, żeby pokazać okrucieństwo wojny z bliska. Tam było bardzo wiele kontrowersji i moim zdaniem to była świetnie napisana historia. Bardzo mi się podobała. No i jako, że zasoby, gameplay, silnik i to wszystko już było, to chłopaki z Gliwic postanowili na bazie tego stworzyć kolejną część, która jest osadzona w realiach Powstania Warszawskiego. Mamy kilka rozdziałów. Pierwszy zaczyna się wiosną 1944 roku, jeszcze przed powstaniem, podczas akcji na niemieckie lotnisko w Bielanach, gdzie AK-owcom udało się wysadzić kilka niemieckich samolotów zaopatrzeniowych i odskoczyć niezauważonymi. Udało im się tę akcję przeprowadzić perfekcyjnie i no i potem mamy godzinę W, Powstanie Warszawskie, też są smaczki, na przykład Granatowi Policjanci, którym kiedyś muszę poświęcić osobny odcinek, a tu mnie bardzo cieszy, że na początku powstania ci kolaboranci są przedstawieni w dość negatywnym świetle. No i są też różne inne mniejsze i większe smaczki, na przykład jaki jest stosunek cywili do powstańców warszawskich, jak on jest im dalej w powstanie, tym gorszy, niemieckie zbrodnie wojenne, rozterki powstańców, czy w ogóle warto było, czy to miało sens, mieszane uczucia związane z przerzucaniem Wojska Polskiego przez Wisłę, gdzie mieli orzełki na hełmach, ale bez korony i wiadomo było, że stoją za nimi Sowieci, że za nimi przyjdzie sowietyzacja Polski. A także w ostatniej misji jest już pokazana okupacja sowiecka. Przenosimy się z lewego na prawy brzeg Wisły do NKWD-owskiej Katowni, gdzie ci, którzy jeszcze parę miesięcy wcześniej walczyli z hitlerowcami, teraz są gwałceni, podduszani, topieni, rażeni prądem i mordowani przez nowych okupantów. To wszystko jest przedstawione bardzo dosłownie i no, można powiedzieć brutalnie. Jedynie ten rzut izometryczny i pewna odległość powoduje, że nie można tego poczuć tak mocno, jakbyśmy patrzyli na to z perspektywy pierwszej osoby. Studio chciało pokazać Powstanie Warszawskie i ten odcinek historii jako taki korkociąg, w jaki wpada samolot, który bardzo szybko i chaotycznie leci prosto w stronę ziemi i wiadomo, że to się skończy katastrofą. Fajnie jest to zrobione, można się wczuć, ja poczułem pewną imersję, no i są postacie. Dwie główne, podstawowe, jakie na początku poznajemy, to jest dwóch braci. Jeden jest młodym dorosłym, drugi jest 17-latkiem, więc można powiedzieć nastolatkiem. Jest to Rysiek i Młody. Ich ojciec był przedwojennym oficerem Wojska Polskiego i najprawdopodobniej swą karierę zakończył w jakimś bezimiennym grobie w okolicach Katynia, Charkowa bądź Kijowa. Chłopaki dołączają do Armii Krajowej i są, właściwie można powiedzieć, komandosami, chłopakami od zadań specjalnych. Mamy powstanie, pojawiają się kolejne postaci. Młody chłopak, sierota Heniu, sanitariuszka Helga i doświadczony partyzant Burza. Oczywiście wszystkie te wydarzenia, ze względu na pewną swobodę gry i narracji, są oparte na faktach, ale są fikcyjne. Ale mamy lokalizacje i budynki, i ogółem projekt map, nawiązujący do autentycznych wydarzeń. Więc atakujemy magazyn na Stawkach, czy bronimy przyczółka nad Wisłą. Fajnie jest to zrobione, żeby ta historia szła gładko. I jeśli tutaj mam jakieś zarzuty co do tej gry, podkreślę, nie stricte gamingowe, bo gracz ze mnie żaden, ale jako historyk to uważam, że po pierwsze w Warmong Relsach historia i te postacie były mocniej napisane. Dużo bardziej wpadały w pamięć. Tutaj jest jednak moim zdaniem trochę płycej i przez to gra cierpi. A po drugie, podobnie jak w wypadku Warmong Relsów, uważam, że gra jest co najmniej o jeden rozdział za krótka. No ale wiadomo, każdy kolejny rozdział to każde kolejne kilka miesięcy do premiery, a w międzyczasie trzeba płacić ZUS, VAT i inne podatki, także no niestety realizm wymusza, że nie można oczekiwać, że będzie to 8, 10 czy 12 rozdziałów, chociaż człowiek bardzo by chciał, bo ta historia miała potencjał, żeby ją dużo bardziej rozbudować. Ale i tak nie jest źle, bo i tak kilkadziesiąt godzin się nad tą grą bawiłem. Jeszcze jedna rada ode mnie, nie grajcie na niskich poziomach trudności, zepsujecie sobie zabawę, od razu startujcie co najmniej od średniego i od wyższych. Wtedy dopiero jakby gra pokazuje pazury i też Niemcy, no a potem Sowieci, ci wartownicy, oficerowie i tak dalej, jako sztuczna inteligencja lepiej się zachowują. Też jeśli na streamie teraz jest jakaś promocja, a nie graliście w Wormongrelsów, albo nawet macie Wormongrelsów, to kupujcie w pakiecie, bo wtedy na ten nowy tytuł będziecie mieć zniżkę i w pakiecie wychodzi taniej. Na polski rynek jest też dopasowana polska cena, czyli taka, która jest w zasięgu finansowym przeciętnego gracza. I jak była możliwość zagospodarowania niszy, jaką są właśnie takie taktyczne skradanki, ja akurat tą niszę lubię, to dobrze jest zagospodarować niszę. W takie gry też grają ludzie, którzy się interesują tego typu gatunkiem i historią, więc też to spowoduje, że no, myślę, że co najmniej kilka osób gdzieś tam na zachodzie i nie tylko zainteresuje się naszą historią, coś o tym poczyta, komuś opowie, zawsze jest to jakieś zasiane ziarno. Od początku tego projektu kibicuję studiu i mam nadzieję, że w ramach swojej niszy ta gra odniesie sukces, że to nie będzie koniec tej przygody, ponieważ to jest kolejne popkulturowe narzędzie, poprzez które możemy ludziom na świecie opowiedzieć naszą historię. I mam nadzieję, że ta gra będzie sukcesem, bo potrzebujemy sukcesów. Niestety Powstanie Warszawskie nie jest najlepszym tematem na grę, która będzie sukcesem ze względu na to, że powstanie samo w sobie było wielką tragedią. No ale jest jednym z ważniejszych naszych narodowych mitów i też fajnie, że się z nim zmierzyli, bo to też jest w jakiś sposób narracyjnie potrzebne. Mam też nadzieję, że po prostu jakiś kolejny temat, bo nie jest to jedyny i pierwszy raz, kiedy oni w swoich grach czerpią z historii Polski. Mieli grę Ancestors Legacy, gdzie tam też była polska kampania i różne polskie wątki, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś, czy w tym gatunku taktycznych skradanek, czy może jakiś RTS, bądź może coś innego się pojawi, gdzie będziemy mogli sięgnąć nie tylko do II wojny światowej, ale także do innych fajnych elementów naszej historii. Jest materiału, jest potencjał i są wspaniałe postaci, które mogą zainspirować zarówno fikcję, jak i na kanwie, których można autentycznie zrobić bardzo fajne gry, tak samo książki, filmy, etc., bo to jest podstawowe narzędzie, jakim możemy teraz na świecie opowiedzieć swą historię. Żeby się udało, no to musi być sukces, a niestety taką naszą trochę przywarą narodową jest to, że nam się nic nie opłaca. Ja pamiętam, jak 20 parę lat temu mówiono, że w ogóle biznes gamingowy w Polsce, że Polacy zrobią grę i ktoś to na świecie kupi. Polacy to partacze, Polakom nigdy nic nie wyjdzie, od Polaków nikt nie kupi i w ogóle to nie potrafimy i tak dalej, i tak dalej. Człowiek się nasłuchał, tu patrzcie, minęły ponad 2 dekady, choćby Wiedźmin czy Cyberpunk, ale nie tylko. Okazuje się, że jest w naszym kraju potencjał, no ale ten potencjał trzeba wspierać, a nie gnoić. Także zachęcam Was do wejścia na streama, żebyście znaleźli tam 63 days, czyli 63 dni. Nie musicie od razu kupować, jest demo. Ściągnijcie demo, zobaczcie, czy w ogóle Was to interesuje, czy Wam to pasuje. Niczym nie ryzykujecie. A możecie zobaczyć tę historię, ograć ją. Myślę, że całkiem fajnie się przy tym zrelaksować. No oczywiście poza etapami, kiedy będziecie intensywnie wczytywać save'a, bo coś nie wyszło. No ale taka cecha gatunku. I kto wie, jak się okaże, że 63 dni były sukcesem, to może i to studio zrobi jakąś następną grę. Może w II wojnie światowej, może w jakiejś innej epoce. Zobaczymy. Ja chłopakom życzę sukcesów i ten film, chociaż wygląda cały jak reklama i w sumie jest reklamą, to nie jest reklamą płatną, bo zrobiłem go dlatego, że wiem, że mnie oglądacie. Wierzę w Was. Wierzę w Was sukces. I podoba mi się to, że podjęliście ten temat, ryzykując kupę kasy i wiele miesięcy pracy. Bo przecież grę się robi rok, 2 lata albo i dłużej. W tym czasie trzeba płacić ZUS, VAT, inne podatki. Komputery żrą masę prądu. A nigdy nie można być pewnym sukcesu końcowego swego dzieła. Dlatego ja w Was wierzę i Wam kibicuję, dlatego nagrałem ten materiał, żeby zareklamować. Zapraszam, link do gry zostawiam Wam w opisie. Jak nie macie Wormongrelsów, to zachęcam do kupienia w pakiecie, bo wychodzi taniej, a to jest ten sam gameplay, więc fajnie będzie Wam się grać, będziecie mieć jednym ciągiem dużo więcej do zagrania. A jak już kiedyś ograliście Wormongrelsów, to i tak Wam polecam zakup ze względu na to, że wtedy jak macie tamtą grę, to na tą dostaniecie też zniżkę. A cena i tak jest na tyle niska, żeby prawie każdy mógł sobie na to pozwolić. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i wracam pod kołdrę się wygrzać. Cześć.